To był zespół z Kalifornii. Na zegarze godzina 7:47.
Wywiad wnet.
Gościem poranka wnet jest pan Antoni Macierewicz, były minister obrony, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak pan odebrał wczorajszą decyzję ministra koordynatora służb specjalnych, który dopuścił pana generała Jarosława Kraszewskiego do wszelkich tajemnic?
To już koniec pytania?
Do wszelkich tajemnic. Tak, ja wiedziałem, że tak będzie. Tak, to już koniec. Komentarz w tej sprawie poproszę.
Ale od komentarzy jesteście państwo. Ja nie zajmuję się komentarzami.
Ale to jest decyzja. Generał Jarosław Kraszewski w tym sporze, który był między ministrem obrony narodowej, czyli panem, a BBN-em i Pałacem Prezydenckim, odegrał ważną, symboliczną rolę.
Nie było żadnego sporu między mną a BBN-em albo Pałacem Prezydenckim. To nieporozumienie. Ja się z nikim nie spierałem.
Wczoraj też były nominacje generalskie. Te nominacje generalskie, na które pan minister czekał przez wiele miesięcy.
To prawda i się doczekałem.
Czy ta lista generałów uległa jakiejś zasadniczej zmianie tych nominacji, czy nie?
Nie.
I jaki jest komentarz pana ministra w tej sprawie?
No znowu nie ma komentarza, nie uległa zasadniczej zmianie.
Więc nie było sporu.
Dlatego właśnie, między, jak pan widzi,
między panem,
rzeczywistość potwierdza moje słowa.
Między panem ministrem.
Znaczy ja się na pewno nie spierałem.
Nowy minister obrony narodowej głębokich zmian dokonał w Ministerstwie Obrony Narodowej, w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Czy to jest tak, że pan...
A o jakich zmianach pan mówi? Przepraszam najmocniej, bo ja...
O zmianach na stanowiskach wiceministrów, dyrektorów, zmianę na stanowiskach prezesów Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Czy mówi pan o zmianach personalnych, tak?
Myślę
tak,
o zmianach personalnych.
Rzeczywiście, tak się stało.
I też nie będzie pan tych zmian komentował, ale czy to pan myśli, że coś się istotnego w tym segmencie obrony narodowej dzieje, czy to wszystko jest normalne?
Znaczy, mam nadzieję tylko, że będzie się działo, bo na razie czekamy na realizację najważniejszych decyzji, które były jeszcze przeze mnie podjęte. Myślę tutaj przede wszystkim o decyzjach związanych z kwestiami wojsk amerykańskich i związanych z zakupem zwłaszcza rakiet Patriot, ale także okrętów podwodnych. To są ważne decyzje i mam nadzieję, że szybko zostaną zrealizowane.
Jeśli chodzi o okręty podwodne, to wygląda na to, że ten projekt zakupienia tych okrętów podwodnych jest, czy ma być zawieszony. Nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda.
To człowiek... Dokładnie, panie redaktorze, tak samo jak ja też nie wiem.
Przecież pan minister jest człowiekiem, jednym z najlepiej poinformowanych ludzi w Rzeczpospolitej. Czyli pan minister to wie, tylko...
Nie, jest dokładnie przeciwnie. A rzeczywiście wydaje mi się, że jestem nieźle poinformowany i dlatego odpowiadam, nie wiem.
Natomiast jeśli chodzi o zakup rakiet, to już było ogłoszone, że on się prawie dokonał, czyli on się jeszcze nie dokonał.
No właśnie niestety, jak widzimy, się nie dokonał i to jest rzecz, ale nowy, tak powiem, zespół zapewne się wdraża i mam nadzieję, że szybko ta sprawa zostanie uregulowana. To normalne, że nowi ludzie muszą się zapoznać z różnymi kwestiami.
Ale przecież to jest, tak wygląda, że jest pewno kontinuum w ramach dobrej zmiany, czyli to jest jakieś przekazanie w sztafecie tej pałeczki następnemu ministrowi. Tak nie jest?
Dlaczego pan tak uważa? Tak
nie, to jest, pytanie. To jest pytanie.
Ja na razie w tej sprawie, jak powiedziałem panu, czekam na realizację i liczę na to, że ona szybko nastąpi.
Wczoraj prezydent Putin pochwalił się, że Rosja ma w ogóle nowy typ rakiety ze specjalnym napędem. To są rakiety, które mogą latać w nieskończoność, dla którego żaden system antyrakietowy nie jest groźny. Powiedział, to jest nasza odpowiedź na przybliżanie się NATO do naszych granic. Poszliśmy daleko. Wszystkie sankcje, które były przeciwko Rosji, okazały się nieskuteczne, bo Rosja technologicznie jest bardzo sprawna. Ma takie drony, czyli łodzie podwodne, bezzałogowe, które mogą z bombą nuklearną pływać. Ma silną flotę na arktycznych morzach, najsilniejszą na świecie. I co pan minister myśli, słysząc takie zdania wypowiedziane przez prezydenta Rosji?
No przecież pan sam kpi z tego i daje do zrozumienia tonem, którym pan wypowiada te słowa, że mamy do czynienia z mieszaniną problematyki bardzo poważnej i bardzo groźnej, no ze sposobem jej realizacji nie najbardziej poważnym.
Czyli nie wierzy pan, że taką...
Nie wierzę w rakiety, które mogą latać w nieskończoność. Rzeczywiście właśnie w to nie wierzę.
Napęd, pewno nieskończoność to jest złe słowo, ale takie, dla których zasięg nie stanowi problemu, bo mają napęd nuklearny, więc...
Panie redaktorze, pan prezydent Putin swoją polityką w ostatnich latach doprowadził do dwóch największych katastrof, jakie spotkały kiedykolwiek Rosję. Po pierwsze, utracił wpływ na Ukrainę, a próbuje odzyskać ten wpływ, łamiąc wszystkie normy międzynarodowe i stawiając siebie i swoje państwo no, poza obrębem państw cywilizowanych, a po drugie sprawił tym właśnie zachowaniem, że najgorsze sny władców Rosji właśnie się zrealizowały, mianowicie siły zbrojne NATO i Stanów Zjednoczonych stanęły na granicach Rosji. To po prostu są działania, które poprzez swoją nieroztropność, poprzez swój brak umiarkowania, a poprzez powrót do najgorszych tradycji imperializmu rosyjskiego, sprowadzają na cały świat olbrzymią niestabilność i na pewno nie przysłużą się powodzeniu i rozwojowi Rosji i bezpieczeństwa międzynarodowego. Wręcz odwrotnie. Rosja na powrót staje się tym człowiekiem, tym punktem odniesienia na arenie międzynarodowej, a który wskazuje, iż wszystkie siły pokojowe i demokratyczne muszą się jednoczyć w obronie przed Rosją. To po prostu jest duży błąd ze strony pana prezydenta Putina.
Czy nie jest tak, że...
Zagrożenie bronią w dzisiejszym świecie, naprawdę, Stanom Zjednoczonym, no to tylko pokazuje właśnie, jak nieroztropna jest to polityka.
Prezydent Putin powiedział, że tylko taką broń ma i powiedział dodatkowo, że ich oczywiście nie użyje w celach ofensywnych. To jest broń, którą ma zabezpieczyć Rosję.
W Syrii są wyłącznie podejmowane przez niego działania defensywne. To w ostatnich dniach było widać. Przecież to jest niepoważne.
To jest, tak wygląda rosyjska polityka, ale...
No właśnie, to ona... pan bardzo dobrze skomentował. Tak właśnie wygląda rosyjska polityka, a była przecież nadzieja, że rosyjska polityka przestanie wyglądać tak, jak za czasów Związku Sowieckiego. Niestety wrócono do tego stylu.
Ale jest w niej ten element być może skuteczności, być może nie, ale Nord Stream 2. Prezydent Putin spotkał się z kanclerzem Austrii. Kanclerz Austrii powiedział, że nie widzi nic złego w Nord Stream 2. Niemcy właściwie...
Wolałbym znać tę wypowiedź w całości. Czasami bywa tak, wie pan, w dzisiejszym świecie, że media kreują czy też wyostrzają pewne sformułowania, które dla polityków w danym momencie wcale nie są najważniejsze, a powiedziane stają się błędą, przyczyniają się do błędnej interpretacji ich zachowań. Zobaczymy, jak będzie to rzeczywiście ze stanowiskiem Austrii w tej sprawie.
Ale stanowisko Niemiec chyba znamy, że nie powiedzieli, ma pan rację, panie premierze Morawiecki, nie będziemy budować Nord Stream 2, bo to jest sprzeczne z Solidarnością Europejską i niebezpieczne dla Europy, a w konsekwencji też dla świata.
Rzeczywiście, niestety Niemcy tak nie powiedziały. A i to jest powodem dużego zaniepokojenia i słusznie w całej Europie Środkowej, bo świadczy o powrocie Niemiec do polityki sprzyjania Rosji w tym aspekcie, który jest niebezpieczny dla całej Europy.
I Niemcy właściwie świadomie wędrują taką drogą od wielu lat. Kanclerz Schröder jest symbolem tej drogi, kiedy...
No, ale kanclerz Schröder nie jest symbolem obecnie rządzącej pani premier, pani kanclerz Merkel, więc... Ale zgadza się. On symbolizuje bardzo silne lobby, bardzo silną tendencję obecną i coraz większym stopniu wpływającą na politykę Niemiec. To jest dla nas duży problem.
Cały czas poszukuję tego pytania, klucza dzisiaj do naszej rozmowy. Jeszcze go nie znalazłem. Może w tej ustawie na temat, na te nowelizacji ustawy na temat IPN-u.
Przepraszam najmocniej, ale klucz miałby na czym polegać, dlatego, bo mi się wydaje, że to jest bardzo interesująca rozmowa naprawdę cieszę się, że mogę ją prowadzić.
W ustawie do nowelizacji ustawy do IPN-u pan premier Jan Olszewski bardzo krytycznie się wypowiedział na temat tej części ukraińskiej, tej nowelizacji. Pan się zgadza z panem premierem Olszewskim?
Pan premier Olszewski rzeczywiście wypowiedział się bardzo negatywnie na ten temat i oczywiście można by o wielu aspektach, na wiele aspektów wskazywać z pewnymi wątpliwościami czy dyskusjami, ale najważniejsze w tej ustawie jest coś zupełnie innego. Najważniejsze w tej ustawie jest to, że ona ma, i rzeczywiście tak się dzieje, postawić barierę zniesławianiu Polski. I to się naprawdę dzieje i w tym wymiarze jest to ustawa, która przyczynia się do zmiany negatywnego obrazu Polski, mam nadzieję.
Z tym, że lawina zniesławień, ta nowelizacja pociągnęła za sobą lawinę zniesławień, tak na dobrą sprawę artykuły cytowane przez polskie portale, na przykład portal w Polityce zacytował wczorajszy artykuł w jednej z Jerusalem Post, artykuł, który odwołuje się do jakiegoś raportu amerykańskiego z 1946 roku, który mówi z kolei o tym współudziale czy tych złych zachowaniach Polaków w czasie II wojny światowej, że byli okrutni Polacy. No takie artykuły się pokazują w dużej ilości.
Wie pan, panie redaktorze, od początku tej sprawy wskazywałem na to, że ona służy głównie Rosji do oddziaływania na Polskę i służy w tym celu, żeby doprowadzić do wyeliminowania tego czynnika, który sprawia, że Polska jest bezpieczna, że prawdziwym obiektem w tej sprawie ze strony Rosji jest próba skonfliktowania nas ze Stanami Zjednoczonymi i wyeliminowania bezpiecznej współpracy i współdziałania między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Wydaje mi się to zupełnie oczywiste. To jest jeden punkt, żeby było jasne. A drugi punkt jest taki. A równocześnie z tym artykułem, o którym pan mówił, jeżeli nie mylę, Wall Street Journal, albo w New York Times, tutaj nie jestem pewien, chociaż tekst widziałem, ukazał się na całą stronę, na całą kolumnę, wykupiony tekst pana prezesa Laudera, a który dokładnie powtarzał w 99% stanowisko polskie w sprawie tak zwanych, znaczy przypisywanych Polsce obozów śmierci i niegodnych ataków na Polskę. W tym samym czasie tak się złożyło, na Katolickim Uniwersytecie w Ameryce, na który zostałem zaproszony. Miałem możliwość przedstawienia stanowiska Polski w sprawie głównie stosunków transatlantyckich, ale także relacji, innych relacji międzynarodowych. I muszę panu powiedzieć, że studenci, którzy, a było ich tam wielu, w absolutnej większości podzielali stanowisko polskie, a ci, którzy go nie podzielali, jasno mówili, że rozumieją to stanowisko i po prostu nie mieli dotychczas informacji na temat tego, co naprawdę Polska uważa w tych sprawach, a gdy się z tymi informacjami zapoznali, a są gotowi to zaaprobować. My po prostu w zbyt małym stopniu dotychczas, przez ostatnie dziesiątki lat, mówiliśmy, jaka jest prawda o przebiegu wielu wydarzeniach, które były przeciwko nam obracane ze względu i wykorzystywane na niewiedzę społeczności międzynarodowej. My jesteśmy tak głęboko zanurzeni w naszej historii, iż trudno nam jest uwierzyć, że są państwa, że są narody, że są ludzie, dla których historia II wojny światowej jest prehistorią i którzy znają ją wyłącznie, przepraszam za sformułowanie, ale z filmów, komiksów, opowieści, a które wcale nie zawsze były nam przychylne, czego też nie do końca wiedzieliśmy.
Wczoraj było spotkanie polskiej delegacji, polskiej grupy do spraw kontaktów historycznych z Izraelem. Nie wiemy, o czym domyślamy się, o czym rozmawiano podczas tych 4 godzin, ale żadnych takich istotnych komunikatów po tej rozmowie nie było. Taką bitwę historyczną myślę, że należało się przejrzeć w tych rozmaitych krzywych zwierciadłach, czy to w Izraelu, czy to w zachodniej Europie, czy to w Stanach Zjednoczonych, no bo jak nie znamy obrazu, to nie możemy go naprawić, więc ta ustawa o IPN-ie w tym sensie działa. Nie wiemy jeszcze, jaki będzie koszt tej całej nowelizacji, ale uważa pan, że jednym z tych kosztów nie będzie popsucie strategicznych stosunków polsko-amerykańskich?
No głęboko wierzę, że nie. Głęboko wierzę, że polski rząd, my wszyscy razem zrobimy wszystko, żeby uniemożliwić taką interpretację i taki rozwój wydarzeń. Ale jeżeli można, ponieważ ja wskazałem na to, że ta ustawa ma także swoje słabości i chcę tutaj bardzo jasno powiedzieć, że no budzić może u wielu ludzi taki niepokój, fakt, że są tam wymienione różne możliwe negatywne interpretacje polskiej historii, którym będziemy przeciwdziałali, to jest absolutnie słuszne. No tylko musi budzić niepokój, że nie ma tam wśród różnych działań, które miały charakter ludobójczy, które są negowane, wymienionych działań komunistów rosyjskich, którzy ludobójstwo wobec narodu polskiego popełnili na przykład w Katyniu.
W Katyniu, ale też na Polakach mieszkających na terenie Związku Radzieckiego. Dokładnie, przed 1939 rokiem.
Na przykład, tak, zgadza się.
To jest... To
z panem zgadzam.
Statystyk nie ma, ale tam nawet być może ponad 1 000 000 osób zostało wywiezionych, zginęło w czasie stalinowskich czystek.
W tak zwanej operacji polskiej na pewno kilkaset osób zostało wymordowanych. Kilkaset tysięcy, przepraszam.
I tego nie ma. Z kolei Jan Olszewski niepokoi się tym wątkiem ukraińskim, gdzie mówimy na temat Bandery i banderyzmu od 25 roku, 1925 do 50. I też nie pamiętamy o tym, że w czasie, kiedy było ludobójstwo na Wołyniu, Bandera siedział w obozie koncentracyjnym i tam zginął.
Na pewno sprawa ludobójstwa, które zostało popełnione przez oddziały UPA na Polakach, a na pewno musi być geneza i przebieg dużo wnikliwiej zbadane, niż było to dotąd, i musi być przyłożona większa waga w celem wyjaśnienia ewentualnej roli rosyjskiej czy sowieckiej w tych straszliwych wydarzeniach. To nie zmienia odpowiedzialności tych ludzi, którzy wydawali rozkazy i którzy wykonywali te rozkazy w żadnym wypadku. Ale moim zdaniem analiza przebiegu tych wydarzeń, zwłaszcza ich genezy, zwłaszcza początku, była zaniechana ze strony historyków polskich i może by się lepiej do tego przyłożyć. To jest jeden element. I drugi element, na który chcę zwrócić uwagę, powtarzam jeszcze raz, uważam, że sprawa ludobójstwa, które zostało dokonane, jest sprawą, której nie wolno nam w żadnym wypadku zapomnieć i przejść nad nią do porządku dziennego i negowanie jest niedopuszczalne. Ale równocześnie trzeba zwrócić uwagę, że minister spraw zagranicznych Ukrainy kilka dni temu bardzo jasno powiedział, że Ukraina jest świadoma, iż te osoby, tych polityków, którzy podejmowali te decyzje, musi ukarać, musi osądzić. I to zostało przez pana ministra spraw zagranicznych powiedziane. Zresztą nie ukrywam, iż podczas jednego ze spotkań, które z nim miałem 2 miesiące temu, on zapowiedział takie swoje stanowisko. Więc to dobrze, to dobrze. Myśli... Trzeba o tym pamiętać. Trzeba widzieć całokształt tej sytuacji, a nie patrzeć na to jednostronnie.
Myśli pan, że ta nowelizacja ustawy o IPN-ie, ten wątek ukraiński, oczyści relacje polsko-ukraińskie, czy też je skomplikuje?
Wie pan, trudno przepowiadać jednoznacznie, jaki będzie bieg wydarzeń, bo on zależy nie tylko od formalnej strony zagadnienia, na przykład samych kształtu ustaw, ale od tego, jaka będzie prowadzona polityka. Ja rzeczywiście jestem zaniepokojony taką sytuacją, której wykorzystuje się fakt popełnienia ludobójstwa przez UPA na Polakach do bieżącej gry politycznej, która miałaby utrudnić współdziałanie geopolityczne Ukrainy i Polski. To jest dla nas bardzo ważne. Oczywiście, a jeżeli ktoś mówi, że Polska nie może istnieć bez Ukrainy, to jest nieroztropna, tak powiem, kierunek, który też nam nie daje żadnych perspektyw sensownego działania, ale współdziałanie Polski i Ukrainy w wymiarze geopolitycznym i widzenie, że musimy znajdować wspólne punkty odniesienia i tworzyć wspólną, dążyć do wspólnej polityki, zwłaszcza w wymiarze geopolitycznym, wzmacniać, a nie osłabiać tę strukturę Międzymorza, którą budujemy w ciągu ostatnich kilkunastu latach, to jest po prostu bardzo ważne. Powtarzam, to nie przekreśla problemu ludobójstwa ukraińskiego i nie przekreśla tego, że musimy dążyć i stawiać jasno konieczność rozwiązania przez rząd ukraiński tej sprawy. Musimy to robić, ale nie zamiast współdziałania geopolitycznego z Ukrainą, nie zamiast znajdowania wspólnych perspektyw.
Często mówimy o rozmaitych zdarzeń, znaczy mówimy o rozmaitych informacjach, że to są fake newsy, wskazujemy, no, że są te grupy nawet wokół Petersburga, ponoć 1500 osób, czy 15 tysięcy osób pracuje nad tym, żeby przez 24...
Rosjanie słusznie obliczyli, że wojna informacyjna jest z punktu widzenia koszt-zysk, takiego bilansu kosztów i zysków, najtańsza i najskuteczniejsza, a mają w Polsce olbrzymie możliwości jej prowadzenia ze względu na dziesiątki lat okupacji i zaplecza ludzkiego, jakie tutaj sobie stworzyli.
I widzi pan silną rosyjską propagandę w Polsce?
Widzę silne oddziaływanie rosyjskie w Polsce, czy sowiecko-rosyjskie, i pytanie mnie o to traktuje jako właśnie taki element rozrywkowy, dlatego że daję temu wyraz od kilkudziesięciu lat w każdym spotkaniu z panem na pewno.
Wstęp jest potrzebny do tego, żeby powiedzieć, że w najnowszym, w tym numerze Kuriera Wnet, którego jeszcze nie ma, bo dzisiaj wędruję do drukarni, jest kilka ważnych artykułów, ale między innymi Paweł Bobołowicz, czyli korespondent Radia Wnet w Kijowie, pokazuje, jak manipulowano wprowadzeniem tego wątku ukraińskiego do ustawy o IPN-ie. I tam mówi, że to jest właśnie w interesie rosyjskim. Taki, czy to ma racjonalne podstawy, taka teza, którą stawia Paweł Bobołowicz?
Panie redaktorze, to nie jest chęć uniknięcia odpowiedzi, jak pan widział bardzo jasno, zarówno w tej, jak i w innych moich wypowiedziach stawiam i stawiam sprawę ukraińską i relacji polsko-ukraińskich we wszystkich jej wymiarach, no ale nie znam tego artykułu, więc niech pan mnie nie namawia do wypowiedzenia się, czy pan
Bobołowicz ma rację, czy nie, bo ja po prostu
nie znam jego argumentacji,
nie wiem, do czego się odnosi.
No, ale z całym szacunkiem dla pana, a jak pan bardzo pana szanuje, no niech pan mnie do tego nie namawia, bo to bardzo często media lubią taką sytuację tworzyć, że odwołują się do czegoś, co dany redaktor wie, ja nie wiem, później odpowiada na to pytanie, okazuje się być szerszy i wtedy tworzy się sytuacja niezręczna.
Oczywiście, ale wywiad z pana premiera Olszewskiego pan zna i czy pan...
Znam.
I znam poglądy
pana premiera Olszewskiego w tej sprawie.
I czy pan stawiał taką tezę, czy zastanawiał się pan nad takim wątkiem...
Nad jakim?
Pytaniem, a skąd się w tej nowelizacji ustawy o IPN-ie ten wątek ukraiński pojawił? Czy to był wątek niespodzianka, czy to był... No bo w IPN-ie tego wątku nie było, tak? Do autorstwa oczywiście przyznaje się ruch Kukiz 15, ale tam są znaki zapytania. Czy pan ma te znaki zapytania? Czy pan się nad tym zastanawia? Może nie.
Iwan, jak już powiedziałem, to nad czym skupiłem swoją uwagę, jeżeli pan mówi w ogóle o znakach zapytania... Zanim dopowiem drugą część zdania, raz jeszcze chcę podkreślić, że uważam, że ta ustawa jest absolutnie potrzebna i powinna jak najszybciej być realizowana. Ona jest po prostu dla Polski bardzo, bardzo ważna i mam nadzieję, że będziemy tak umieli poprowadzić tę sprawę, że będzie skutecznie, bez tworzenia niepotrzebnych napięć, realizowana w obronie dobrego imienia Polski. Za to, jeżeli pan mówi o zastanowieniu się, no to bardzo, bardzo mnie zastanawia to pominięcie ludobójstwa sowiecko-rosyjskiego na Polakach i myślę, że to się źle stało.
Odchodząc już od wątku ustawy i nowelizacji ustawy, decyzja jest Rady Ministrów na temat degradacji generałów Wronowskich. Tutaj to też jest retoryczne.
No, mam nadzieję, że nie tylko Wronowskich. Pan teraz budzi we mnie najgorsze moje obawy. Liczę, że tak nie jest. Mam nadzieję, że ustawa, tak jak ona została przeze mnie zaplanowana i tak jak została przekazana Radzie Ministrów w lipcu, o ile się nie mylę, ubiegłego roku, więc ponad pół roku temu, a może nawet dawniej, obejmuje możliwość degradacji we wszystkich sytuacjach, w których mamy do czynienia z działaniami wymierzonymi przeciwko państwu i narodowi polskiemu i jego dążeniom do niepodległości. A to nie może być tak, że ograniczymy to do kilkunastu, że to będzie miało tylko symboliczne takie, tak powiem, no właśnie, symboliczny wymiar. Przecież tu nie chodzi tylko o symbol, tu chodzi także o to, że w ciągu tych kilkudziesięciu lat okupacji sowieckiej stworzono całe, tak powiem, duże gremia ludzi mających tytuły generalskie, ale nie tylko oficerskie, a którzy zajmowali się walką przeciwko narodowi polskiemu i ci ludzie powinni zostać zdegradowani. Ustawa powinna to umożliwiać. To nie dotyczy tylko tak zwanej Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.
I nie tylko generała Jaruzelskiego.
Z pewnością nie tylko kogo?
Pan mówi, generała
Jaruzelskiego i pana Kiszczaka, tak, na pewno. Tak, na pewno. Zdecydowanie i mam nadzieję, że tak będzie. A w sprawie dostępu do informacji niejawnych to czasami popełnia się błędy, które później niestety mogą bardzo drogo państwo polskie kosztować. Tak bywa.
Zbliża się rocznica marca. No właśnie.
Znaczy jest marzec.
Jest marzec. 50. rocznica marca, czyli tego, co się działo na uniwersytetach i nie tylko w 68
panie
roku.
Panie redaktorze, na uniwersytetach, po pierwsze na wszystkich wyższych uczelniach, a po drugie w całej Polsce taki pogląd, jakoby demonstracje, strajki i wielkie, wielkie poruszenie antykomunistyczne w 68 roku to był wyłącznie, czy przede wszystkim problem studencki jest ahistoryczny, nie ma nic wspólnego z prawdą. To był wielki ruch narodowego sprzeciwu przeciwko komunizmowi. Jeden po tysiącleciu obchodów, tysiąclecia chrztu Polski, największe takie wydarzenie niewątpliwie czerpiące swoją inspirację z tamtego doświadczenia, z tego, że w 65 roku miliony Polaków wyszły na ulicę, przywracając pamięć o wielkiej polskiej historii.
Patrzę na zegar. 8:18. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Bardzo dziękuję.
Pan minister Antoni Macierewicz był gościem Poranka Wnet. 8:18. Teraz, co teraz się zdarzy? Teraz tak zrobimy.